architekt i budowniczy. Dzisiejsze rozważanie Bożego Słowa taki właśnie ma tytuł. Architekt i budowniczy. Wiecie o tym, że mam wielki przywilej przed Panem prowadzić naszą wyższą szkołę teologiczno-społeczną. Przed nami tam wyzwanie. Oczywiście całe to przedsięwzięcie z Bożym darem i wielkim Bożym wyzwaniem. Ale szczególne wyzwanie przed nami. Musimy w tym jeszcze roku rozpocząć rozbudowę. Nasz obiekt jest ładny, wygodny, ale zmieniają się przepisy. Wymagania zewnętrzne są coraz większe, związane z ochroną przeciwpożarową, ale także związane z wymaganiami dostosowywania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedno i drugie sprawia, że przed nami wyzwanie do budowania zewnętrznej. Oczywiście w środku mamy klatki schodowe, ale musimy wybudować kolejną zewnętrzną zupełnie klatkę schodową. Nasz obiekt ma 4 poziomy, a zatem będzie wysoka. A do tego musi jeszcze mieć windę. To jest wielkie wyzwanie. Wyzwanie logistyczne, ekonomiczne. Od czego zaczyna się budowa? Budowa zaczyna się od tego, że ktoś oczywiście podejmie decyzję, że ona ma się rozpocząć. A co dalej? I wy budowaliście domy lub uczestniczyliście w tych przedsięwzięciach, gdy wasi bliscy na przykład to robili. Wiemy, że zaczyna się od projektu, prawda? Zapada decyzja i my dorastaliśmy na uczelni do tej decyzji. Odwlekałem to jak mogłem, bo po części bałem się oczywiście o finanse. Ale trzeba było. Decyzja zapadła. A potem trzeba znaleźć architekta, który to wszystko wymyśli, który narysuje. Musi być projekt. To jest przed nami. Tak, mamy architekta. To brat wierzący, członek naszego kościoła w Olsztynie. On przygotowuje nam ten projekt. A potem będzie trzeba budować. I na pewno, nie wiem jak długo to będzie trwało, ale zakończy się sukcesem. Wierzymy to, prawda? Dlaczego o tym mówię? Gdyż wprowadzam was w pewne ważne zagadnienie. Tytuł dzisiejszego rozważania to architekt i budowniczy. Architekt i budowniczy. Tak. Ktoś podjął decyzję i powiedział, niech się stanie. I stało się, ale nie jakkolwiek, ale według jego pięknego planu. Nie jakkolwiek. Nie jakąś chałupniczą metodą. Ale w sposób doskonały. Niech się stanie. I stało się. On to wymyślił. Jest architektem. Niepowtarzalnym. Niepodrabialnym. Co wymyślił? Co się stało? Wszystko, co nas otacza. Siostra Iwona wróciła wraz z mężem Darkiem i swoimi dziećmi, prawda, także byli razem z pieni. Mogli obserwować piękne widoki. Czy płynęliście także spływem? Tak. Spływ Dunajcem. To coś niepowtarzalnego. Sam także kilkakrotnie płynąłem z flisakami. Przełomem Dunajca. Można podziwiać te piękne widoki i zadumać się w takich miejscach nad wielkością Boga. To On powiedział i stało się. Pięknie to wymyślił. Wymyślił wszystko, co istnieje. Wszechświat, gwiazdy, te odległe galaktyki, niezliczone. I to wszystko istnieje według planu. Co jeszcze? Kiedy na to wszystko spojrzał, powiedział, czegoś brakuje. Czego brakowało? Tak wyobrażam sobie, że on sam spojrzał w lustro. Czy było już wtedy lustro? Czy Bóg wymyślił lustro? No może nie takie, jak my dzisiaj mamy. Czyli nie lusterko, nie lustro, prawda? Ale tak wyobrażam sobie, że on spojrzał w coś, jakby w lustro i zobaczył siebie. Zobaczył siebie i mówi, tak, wiem, czego brakuje. To wszystko jest piękne, ale czegoś brakuje. I wiem, czego brakuje. Czego brakuje w tym wszystkim? Zobaczył siebie jakby w lustrze i powiedział, brakuje mnie. Ale wiem, że to myśl trudna. Może, bo jakże miałby powiedzieć, brakuje mnie. Ale wiecie, do czego zmierzam. Pobudzam was do myślenia o wielkości piękności stworzenia. Spojrzał i powiedział, brakuje w tym wszystkim mnie. Więc stworzę człowieka. Nie innego, jak tylko na mój obraz, na moje podobieństwo. Bo w tym wszystkim brakuje mnie. Jestem w tym. To ja to skonstruowałem. A jednak mnie w tym brak. Czytaliśmy dzisiaj, tak pięknie przyniosłaś ten psalm 8. Tam jest napisane, niewiele mniejszy od Boga uczynił. Bo na swoje podobieństwo człowieka. Człowieka w tym wszystkim stworzył i umieścił. Ten konstruktor, architekt nie ma przypadku w tej konstrukcji, w tym planie. I ty, gdy pojawiłeś się na ziemi, to nie przypadek, lecz piękny plan. Taka, jaka jesteś. Taki, jaki jesteś. Cenny w oczach Jego. Pójdźmy dalej w tej może karkołomnej, ale myślę, że wiecie, do czego zmierzam i co chcę wam przekazać w tej karkołomnej myśli. Oto Bóg ileś lat temu o wieki kobiet się nie pyta, to na pewno, ale mężczyznę można. Darek, ile masz lat? Co za młody mężczyzna. Oto 48 lat temu Bóg spojrzał na ziemię i zobaczył Polskę i zobaczył pewien skrawek tej Polski i pomyślał sobie, dobre to, ale czegoś brakuje. Czegoś brakuje. Brakuje. Brakuje mnie. Chcę się tu objawić w jeszcze piękniejszy sposób, niż jestem objawiony. Chcę stworzyć kawałek siebie. I powiedział, niech się stanie. I oto te dwie komórki wtedy. One się wtedy połączyły. Bo on tak zechciał. To nie twój tato i twój mama, i nie twoja mama. Po prostu, gdy się kochali,
I tak zwyczajnie, bo się kochali.
No to tak się stało,
nie? To on spojrzał wcześniej. Oczywiście Bóg wszystko widzi. Do przodu i do tyłu w nim nie ma czasu. Ja mówię po ludzku.
Aby wam uzmysłowić, że jest architekt. Jest plan i jest budowa. On to wszystko planuje, rysowuje, a potem buduje. Buduje z cegieł, buduje konstrukcję, potem ją wyposaża, gdy już jest, tak jak my, już plan będzie, zatwierdzimy go w urzędzie, potem ekipa budowlana weźmie się za budowę, będzie szkielet, potem będą te konstrukcje wypełnione cegłami, a gdy wszystko będzie, będzie instalacja elektryczna. A jak już instalacja elektryczna będzie, to i ta winda tam będzie zainstalowana. Prawda? A gdy i to będzie, to ktoś przyjedzie. Komu przyszło żyć i to nie kara, lecz także niezgłębiony Boży plan? Mówię to z pokorą i pochylam się nad niedolą tych ludzi, którzy cierpią. Ale muszę być konsekwentny i powiedzieć, że Bóg widział i tych na wózkach. I dla nich, choć może i to inaczej zrobić, chcę, aby była winda. Wiem, że mówię też używając skrótów myślowych. Ja jednak ciągle chcę wam pokazać Boga, któremu nic z rąk się nie wymknęło. Temu, który panuje. Temu, którym i przy którym jedynie jest bezpieczeństwo, choć nasz umysł ludzki może czegoś po prostu nie rozumieć. Przeczytajmy razem fragment psalmu 127. Wsłuchajcie się. Proszę, w ten piękny psalm. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Amen. Jest to psalm, czyli pieśń. Pieśń, pielgrzymek. Wyobraźmy sobie, jak ludzie z odległych krańców Palestyny, gdybyśmy spojrzeli na mapę, to powyżej Jerozolimy jest Galilea, wcześniej jeszcze jest Samaria, potem Galilea. Sama Jerozolima jest w Judei, troszeczkę poniżej, na dole, na południe także jest Judea. Ale byli też ludzie, którzy z jeszcze dalszych zakątków potrafili do Jerozolimy pielgrzymować. Wyobraźmy sobie tych ludzi, którzy może raz w roku, ale porządni, ci pobożni Żydzi, kilka razy na główne święta pielgrzymowali do Jerozolimy. Oto idą pieszo do tego miejsca, do Jerozolimy i śpiewają. Śpiewają. Chwaląc Boga, śpiewali na przykład psalm 8, chwalący stworzenie. Śpiewali także psalm 27. Wszystkie te psalmy, które znajdujemy w Biblii, wyśpiewywali. A co wyśpiewywali, gdy ten psalm śpiewali? Psalm, czytamy, napisany, zapewne słowa i melodie razem, napisał Salomon. Śpiewali tak. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta,
daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Kiedy to śpiewali, pytam was, śpiewali, mając smutek? Smutną refleksję o życiu? Czy może inaczej? Czy może radośnie? Gdy czytamy ten psalm, nie wiemy, co o tym sądzić. Jest to psalm, który mówi: trudzimy się. A nasz trud czasami wydaje się być daremny. Strzeżemy naszych domostw, naszych miast. Wydaje się, że nasze zabieganie nie przynosi pożądanego owocu. W jaki sposób śpiewali ten psalm? Chcę wam powiedzieć, że jestem przekonany, że śpiewali go bardzo radośnie, ponieważ wiedzieli coś, o czym dziś właśnie chcę mówić. I mówię, i do końca, gdy będę kontynuował, nadal będę mówił o tym, że Bóg jest architektem i budowniczym. Oni to wiedzieli, wiedzieli bardzo głęboko, więc mogli śpiewać również o tym, że ich życie jest nie jeden raz utrudzony, ale mogli o tym śpiewać w sposób radosny. Spójrzmy na ten tekst. Jeśli Pan domu nie zbuduje, chodzi o to, i sęk w tym, przepraszam za określenie, że Pan dom buduje. Amen. Ten psalm zaczyna się słowami: jeśli Pan domu nie zbuduje. I ktoś niemądry albo utrudzony mógłby usiąść w swej pierności, pasywności, rezygnacji i powiedzieć: to wszystko nie ma sensu. Więc jeśli coś ode mnie nie zależy, to wszystko nie ma sensu. Bo jeśli Pan domu nie zbuduje, bo jeśli Pan czegoś nie zrobi, to co? Ja, biedny człowiek, będę się starał. Tyle razy się już starałem. I z tego mizerne efekty. Tak mógłby ktoś pomyśleć, powiedzieć i wyciągnąć wnioski nieprawidłowe. Jeżeli jest napisane: jeśli Pan domu nie zbuduje, to w tym tekście nie jest napisane, że Pan domu nie buduje, albo że Pan raz zbuduje, a raz nie zbuduje. Raz pójdzie na spacer i nie będzie budował, a innym razem będzie budował. Raz wyjedzie na przykład w Pieniny i ma urlop, a potem ewentualnie coś jak zechce i będzie w szczególny sposób na przykład uproszony, to łaskawie coś zrobi. Otóż nie. Ten psalm nie mówi o czymś takim. Ten psalm mówi, że Pan dom buduje. I oni o tym wiedzą. Oni mogą śpiewać, idąc w tej pielgrzymce do Jerozolimy. Mogą śpiewać to w sposób radosny. Radosny, że Pan buduje wszystko, że Pan buduje ich dom, że Pan buduje każdego z nich, tak jak Pan wszystko postanowił, tak jak Pan postanowił, że każdy z nich jest, tak jak Pan postanowił, że ich życie, każdego z nich tak się potoczyło, że mieszkają tu albo tam, że mają to lub tamto. że są tacy albo tacy. Pan cały czas buduje. On jest architektem. On powiedział i stało się. On zobaczy i tworzy. On cały czas cegła po cegle, kawałek po kawałku, do całego swojego stworzenia dodaje i buduje, bo spojrzał i zobaczył, że czegoś w stworzeniu brak. Brak tam jego samego. Cały czas buduje swój obraz. Cały czas wyciska swoje podobieństwo na wszystkim, co istnieje. Oni o tym wiedzą. Oni wiedzą, że Pan wyciska swoje podobieństwo na ich domostwa. To są ich domy, które Pan buduje. To jest lud Boży Izraela, który Pan buduje. I oni to wiedzą. To są ich miasta, które Pan ochroni. Bo Pan w tych miastach jest z nimi. A więc stróż nie czuwa na daremnie. Mogą śpiewać to radośnie, cieszyć się. No dobrze, ale tak myślę, że do końca nie jesteście jeszcze przekonani. Bo ciągle musimy się uporać z tym stwierdzeniem. Dlaczego jednak jest napisane, jeśli Pan domu nie zbuduje? I dalej. Jeśli Pan miasta nie strzeże. A może rzeczywiście czasami nie strzeże. Albo czasami nie buduje. Powiedziałem, ogłaszając, że jest odwrotnie. Dlaczego tak jest napisane? Ponieważ Pan zawsze to robi. I zawsze, bo tak postanowił, robi to z Tobą i ze mną. Z Tobą i ze mną. Z Tobą i ze mną. Ten psalm wiedzie, o czym mówi i od czego wyzwala nas, a od czego ich wyzwolił, gdy śpiewali go i mogli go śpiewać w sposób radosny. Od naszego własnego, indywidualnego projektu i naszego własnego, indywidualnego zmagania się z życiem. Ten psalm mówi, że architektem i budowniczym jest Pan. On wszystko, co jest i całe Twoje życie robi, buduje z Tobą. Ty nie musisz już być sam. W żadnym aspekcie swojego życia. W żadnym. Od najmniejszego do tego bardzo wielkiego. Dlatego jest napisane daremnie czuwa stróż. Daremnie późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Daremnie, jeśli zapominacie o tym, że Pan dom buduje. Jeśli zapominacie o tym, że Pan czuwa nad miastem, czuwa nad Twoim domostwem, czuwa nad wszystkim, to daremne nie, to wszystko jest. Daremny ten trud. Oni mogli śpiewać radośnie, bo to zrozumieli. Zrozumieli, że ich życie nie jest daremne. Że ich praca nie jest daremna. Ten psalm nie mówi o tym, aby usiąść, bo Pan wszystko zrobi. Nie. Ten psalm mówi, że Pan buduje, Pan czuwa, Pan cały czas pracuje. Z Tobą. Nie bez Ciebie, tylko z Tobą. Ten psalm mówi, nigdy o tym nie zapomnij. Nigdy nie próbuj budować lub czuwać samemu. Bez Pana. Bo to będzie daremne. Owoce tego będą frustrujące. Nigdzie nie zajdziesz. Nigdzie nie dobiegniesz. Będzie
przecież umęczony. Czy życie przynosi przykłady takich postaw w oderwaniu od Boga? W sobotę minioną? Czy dzisiaj mamy niedzielę? Czy to był wczoraj? Miałem możliwość, poszliśmy na spacer z żoną i mieliśmy możliwość zobaczyć ten okrutny, wielki, podobno niemalże niezniszczalny prezydenta Obamy. Wygląda jak osobowy, ale tak naprawdę to pancerny. Tylko kształt osobowy. A tak naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowy pancerny. Prezydenta żeśmy nie widzieli. W środku, bo szyby były czarne, przyciemniane. Pomyślałem sobie, jakie to smutne. Ten człowiek ma wszystko. Można by powiedzieć, że ma wpływ na wszystko. Jednocześnie on sam i wokół niego jeszcze dwa podobne, wyjątkowo pancerne samochody. A jeszcze wokół tego są policji, również polskie, już dwie samochody. Myślę, jakie to smutne, że musi się chronić. Jak jest ważne to, aby człowiek rozumiał, że jego życie jest w Bożych rękach. Nie wiem, czy ten samochód jest rzeczywiście niezniszczalny. Ktoś powie, nie ma rzeczy niezniszczalnych. Więc czy można się schronić przed niebezpieczeństwem? Należy się chronić, oczywiście. Ale czy można całkowicie uciec? Być całkowicie bezpieczny? Pan chce, abyśmy na życie patrzyli inaczej. Że nasze bezpieczeństwo, bez względu na to, jak życie przebiega, jest w Bożych rękach. Że nasz pokój jest tylko przy Panu. I nasza przyszłość na ziemi i w niebie jest tylko dzięki Panu. Doświadczyłem także w moim życiu takich chwil, w których zapominałem o tym, że Pan buduje, że Pan czuwa. To są, wiecie, takie chwile, gdy człowiek myśli, mam doświadczenie, umiem, jestem ambitny, osiągnę, zrobię, będę, osiądę. Jak najbardziej, choć nie mogę w szczegółach i a może kiedyś w innej sytuacji wszystko dokładnie. Ale dziś tylko ogólnie. Byłem już człowiekiem wierzącym. Człowiekiem, który wiedział, że w pełni ma służyć Bogu i Kościołowi. Próbowałem rozpoznać, co Pan ma, co Pan bo intelektualnie wiedziałem, że on jest architektem. Znałem Boże Słowo. Intelektualnie wiedziałem, a wewnętrznie tak głęboko. Bo co innego jest powiedzieć, a co innego się tożsamić z tym słowem, a co innego być z tym słowem jednością. Intelektualnie nie wiedziałem, ale plany miałem swoje. Mówiłem, że Bóg ma plan, ale plan mój. Mówiłem, Bóg ma plan, ale sam go napisałem. Bo przecież jestem mądry. Bo przecież wiem, jak być powinno. 8 miesięcy mojego życia było to już dawno temu. Było w miejscu, w którym na pewno nie powinienem się znaleźć. Dużo się tam nauczyłem. Przede wszystkim właśnie tego, żeby nie robić niczego po swojemu. Także gorzką cenę zapłaciłem. Ale Pan w swej łasce, czy odwrócił się? Nie, bo on się nigdy nie odwraca. To tylko my, gdy sami budujemy, sami w konsekwencji, wcześniej czy później, gorzkie owoce będziemy spożywać. Ten psalm mówi o tym, że nasza praca, nasz trud nie jest daremny, bo Pan buduje. Nasze starania nie są daremne, ponieważ Pan strzeże. Ale On nie robi tego bez nas, lecz z nami. I mówi, nigdy nie róbcie czegoś beze mnie. Zawsze ze mną. Wtedy wszystko, co jest, nie jest daremne. I czytamy, wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Piękne to. Tak bardzo budzące pokój. Że możesz zasnąć. A On i tak czuwa. A On i tak czuwa. Bo Jego myśli, Jego plan, tego, który jest architektem, Jego plan jest dobry. Jego myśli są dobre. On jest też budowniczym. Budowniczym dobrem. Nie obraża się. Nawet jeśli ty o nim zapomnisz. Ja doświadczyłem tego, że nie realizowałem Jego planu. Poszedłem służyć w miejsce, które sam wybrałem. Bo nie wyobrażałem sobie, że ja nie mam służyć w miejscu porządnym. Dobrze, powiem jeszcze przez 3 minuty o tym. Może ktoś z was się z tym bardziej utożsami. Ukończyłem studia. Byłem pyszny. Tak, można być Bożym człowiekiem, Bożym uczniem. I być pyszny. Ukończyłem i wiedziałem, że wiem wszystko. I że ja wszystko mogę. I oczywiście najlepiej według mojego plana, przecież skoro jestem taki doskonały, no to musi być coś też porządnego. Gdzie z Warszawy miałem wyjechać? No przecież nie gdziekolwiek. Skoro już ostatecznie warszawiacy nie umieli się na mnie rozeznać, co było ich wielkim błędem oczywiście, to było moje takie poczucie w pysze, prawda? No to do jakiegoś innego porządnego miejsca. Jakie było w Poznaniu. W owym czasie, był to rok 88, nie było mieszkania. Ale w Poznaniu było mieszkanie dwupokojowe z telefonem. Tak, to jest bardzo ważna informacja. Wtedy nie było także telefonów powszechnych. od razu. Takie wygody. Ale czemu się dziwić? Przecież to jestem ja. No i niech idą na gorsze ewentualnie miejsca. Były osoby, które mnie przestrzegały. Mówiły: Piotr, jesteś człowiekiem, na którego Bóg ma plan, ale to nie to. Nie rób tego. A ja myślałem, pewnie mi zazdroszczą. Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Myślałem, pewnie mi zazdroszczą. Przecież to takie normalne. Czemu nie? Bóg jest ze mną. 8 miesięcy tam żeśmy mieszkali. Wiedziałem już wkrótce i Boga przepraszałem za moją postawę wnętrza. Zrozumiałem, dlaczego błąd. Bo błąd zaczyna się w środku. Błąd zaczyna się wtedy, gdy człowiek zapomina, że to Bóg, Pan jest architektem i że On jest budowniczym. Nie tylko wyrysował plan, ale także go realizuje. Realizuje go nie beze mnie, ze mną. On realizuje ten plan nie bez ciebie, z tobą. Zrozumiałem. I w taki bardzo, bardzo niełatwy sposób Pan dał mi zrozumieć, że jest ze mną, pomimo mojej wielkiej błędności. I bardzo dużo mnie nauczył. Pokazał, jaki był jego plan. I że na powrót, na tę ścieżkę, mam z nim wejść. Po 8 miesiącach od wyjazdu z Warszawy nie mieszkaliśmy w mieszkaniu w Poznaniu z telefonem. Zamieszkaliśmy na wiosce, w suterenach. Mieszkaliśmy tam 1,5 roku. Nie wiedziałem, że to było Boże plan. Szliśmy tam, radując się. Tak jak ci pielgrzymi mogli śpiewać, bo wiedzieli, że nie jest miarą ich szczęścia to, co posiadają lub kim są, lecz to, że architektem i budowniczym jest Pan. Halleluja! To z tego brała się ich radość. I ja też tego doświadczyłem. A powiecie, ale Piotr, to było tak dawno temu. Wspominasz coś, co było tak dawno temu? A ja chcę powiedzieć, że to była ważna, kluczowa lekcja w moim dorastaniu w Bogu. A potem? Potem były podobne rzeczy. Może już nie tak drastyczne. Ale co rusz, Pan odnawiał moją świadomość i na nowo budził we mnie pokój i na nowo stawiał mnie do tego prawidłowego pionu, czy też do właściwej postawy, w której mogłem cieszyć się mówiąc lub śpiewając, choć nie wiem, jaka była melodia tego psalmu 127. Że nie jest daremny trud, bo Pan buduje. Twoje ręce, jeśli do czegoś przykładasz, to nie jest daremne, jeśli robisz to z Panem. Ale wszystko, co jest bez Niego, jest daremne. On zawsze buduje, ale nie zawsze ty doświadczysz owoców Jego ciągłego budowania. On ma doskonały plan, ale nie zawsze ty doświadczysz pięknych owoców tego planu. Ale zawsze doświadczysz pięknych owoców planu i pięknych owoców jego aktywności, jego ciągłego budowania. Gdy będziesz zdawał się na ten plan. Gdy w pokorze, mówię w pokorze, bo sam doświadczyłem niepokory. Gdy w postawie wnętrza, faktycznie, choć wiele nie rozumiejąc, wypowiesz: Panie, Ty jesteś architektem.
i ty budowniczym
mojego domu, tego domu, tej osoby. To jest ten dom. Dalej mojego domu, mojego domostwa, mojej rodziny, moich dzieci. My wszyscy w twoich rękach. A dalej mojego zboru, kościoła jako całości. To wszystko się z twoich rąk nie wypchnęło. Bo prawdziwie ty jesteś architektem i ty budowniczym. A ja? Tak iść na spacer? Usiąść i patrzeć, jak pan buduje? Ależ nie. Ja jestem tym pracownikiem, który pracuje na Bożej budowie. Według Bożego doskonałego planu wyrysowanego. A ty jesteś pracownikiem. Bo z nim budujesz. Według jego planu. On budowniczy. Ty dajesz ręce. Ty dajesz oczy. Ty z nim. Twój dom. Twoje wnętrze. Twoją rodzinę. Nie jest trud daremny. Chwała Bogu za to. To ten temat, ta myśl, te myśli od pewnego czasu znowu zaczęły do mnie przychodzić. Niczym fala powracająca. Ponieważ wróciły, to przeżywam w sobie. I dlatego przynoszę wam. Aby was obudzić, pokazać, może trochę przestrzec i napełnić na nowo świeżym poznaniem, że Pan jest z tobą i buduje. Nie oddalił się nawet na krok. Jeśli czegoś nie rozumiesz i zadajesz trudne pytania, to może dlatego, że się coś rozwala, bo nie jest zgodny. Zapytaj znowu architekta. Zapytaj znowu tego, który jest budowniczym. Co mam zrobić? Bo już jestem utrudzony. Bo jest niebezpieczeństwo. Co mam zrobić? I zaśpiewaj, jak dobrze budować z Panem. Bo Pan buduje. I miej owoce radości. Powstańmy, bracia i siostry. Powstańmy. Halleluja. Halleluja. Czy chcesz? Aby twoje życie było istotnie, całkowicie zgodne z planem architekta, z tym, co on wymalował, wyrysował dla ciebie. Czy konsekwentnie za odpowiedzią tak na to pytanie również odpowiesz tak na pytanie drugie. Czy chcesz, aby on był budowniczym razem z tobą? I aby z tego powodu, w ten sposób, ten wyrysowany plan dokonał się w twoim życiu. Czy chcesz w pełni ten plan rozumieć i swoją rolę przy Panu rozumieć także?
Oto, Panie, stoimy teraz przed Tobą. A Ty każdego z nas widzisz. Oto takie słowo dzisiaj rozważaliśmy do tej przestrzeni i tej prawdy nas przyprowadziłeś. Wybieramy Twój plan, o Panie. Wybieramy Twoje możliwości. Wybieramy być blisko Ciebie. Wybieramy to, co dajesz nam. I Panie, pragnę wyznać, że nie chcę inaczej. Nie chcę. Być człowiekiem pysznym, polegającym na sobie. Panie, wiem, że trud życia nie jest daremny z domu. Za to ja serca Ci, Panie, dziękuję. Dziękuję, że nawet na krok się nie oddalasz. Nawet na chwilę nie opuszczasz. Dziękuję, że każda moja siostra i każdy mój brat jest w Tobie bezpieczny. Panie, pragnę, aby owoce tego, że jesteśmy w Tobie i każdy z nich jest w Tobie, te owoce, piękne owoce, były widoczne i radowały, i budowały wiarę każdego mojego brata i każdej mojej siostry. Panie, pragnę i proszę Ciebie o to, aby głębokie zrozumienie tego, jak bardzo Ty jesteś zainteresowanym życiem każdego, to głębokie zrozumienie było w każdym z nas. Aby ono prowadziło nas do większej jeszcze wiary, większej aktywności. Aby przestrzeń Twojego Królestwa rozszerzała się. Niechaj przez nas Twoje działanie, Twoja praca przynosi nam i wokół nas ludziom i wielu jeszcze wielką radość i wskazaniem niech będzie na Ciebie, że Ty jesteś, że nic nie wymknęło się z Twoich rąk. Panie, głęboki hołd Ci oddaję i dziękuję, że nigdy nie wypuściłeś mnie z Twoich rąk. I dziękuję Ci, że nigdy tego, który Tobie zaufał, Tobie chwała oddaję.